W dzisiejszym nauczaniu chciałbym wrócić z powrotem do osoby Józefa i myślę, że przede wszystkim będę się starał dzisiaj wskazać czy pokazać wam na podobieństwo między Józefem i Jezusem. Wiecie, tak jak powiedziałem, czwarta część naszego studium na temat, czy naszych lekcji biblijnych na temat Józefa. I wcześniej pokazywałem wam, że Józef bardzo przypomina Pana Jezusa w swoim postępowaniu, ale mówiłem o tym tak ogólnie dzisiaj i myślę, że dzisiaj nie skończę wszystkiego. Następnym razem chciałbym głębiej wejść w to, w jaki sposób Józef przypomina Jezusa i w jaki sposób możemy się z tego coś nauczyć i możemy coś zobaczyć. Wiecie, na to się mówi, że Józef jest typem Jezusa, typ Chrystusa, czyli tak jak napisałem do wielu z was, których telefony mam, czyli Ewangelia według Józefa. Tą historię o Józefie można by było nazwać Ewangelią według Józefa, takim świadectwem według Józefa, taki, wiecie, niezwykłe świadectwo, niezwykła opowieść o tym, co Bóg robi z człowiekiem w Starym Testamencie. Tyle tysięcy lat przed narodzeniem Pana Jezusa ktoś ma charakter Jezusa i miłość ma zawsze te same owoce. Pan Jezus powiedział takie słowa bardzo mocne, które wiele razy dały mi do myślenia w Ewangelii Jana. Nie musicie teraz tego odnajdywać, znacie je bardzo dobrze w 5 rozdziale, w 39 wersecie powiedział do faryzeuszy: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Oni myśleli, że przez to, co robią, mają życie wieczne, a On był życiem wiecznym. Badacie pisma, bo myślicie, że przez nie będziecie zbawieni, ale te pisma, które badacie, i kiedy Jezus mówi pisma, to ma na myśli to, co my dzisiaj nazywamy Stary Testament, a dosłownie i dokładniej dla Żydów Stary Testament składał się z Mojżesza, z pism i z proroków. To, co czytamy od stworzenia świata aż do księgi Malachiasza, oni badali, studiowali. Wiecie, jednym z tych świadectw, bo Jezus powiedział: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. I jednym właśnie z tych świadectw jest Józef. Józef stał się takim typem, ilustracją Pana Jezusa Chrystusa i to się nie stało przez przypadkowy zbieg okoliczności, ale przez taką Bożą przezorność, miłość i posłuszeństwo Józefa wobec Bożych zasad, które poznał. Psalm 105 opowiada nam bardzo mocno o tym, o czym dziś będziemy mówić. Chciałem wam przeczytać psalmu 105 od 16 wersetu. Przywołał głód na ziemię i pozbawił wszelkich zasobów chleba. Wysłał przed nimi męża Józefa, sprzedanego w niewolę. Nogi jego skrępowano pętami, dostał się w żelazne kajdany, aż do czasu, gdy się spełniło słowo jego i wyrok Pana go uniewinnił. Posłał król mężów i uwolnił go, władca ludów wypuścił go na wolność. Ustanowił go panem domu swego i włodarzem całego mienia swego, aby szkolił książąt jego według swego uznania i nauczał mądrości starszych jego. Zobaczcie, Duch Święty pokazuje nam coś dużo więcej, niż możemy przeczytać w samej historii o Józefie. Pokazuje nam jeszcze więcej, co się działo z Józefem. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, w ten dzisiejszy wieczór, zobaczyli takie 4 wielkie rzeczy w życiu Józefa, o których opiera się cała ta historia. O których opiera się, i wiadomo, jeszcze raz mówię, prawdopodobnie nie zdążę dziś wszystkiego, a nie chcę przechodzić ponad jakiś wyznaczony czas, ani za długo mówić. Chciałbym tyle mówić, byście mogli to przyjąć, byście się mogli uczyć i byście się mogli Słowem Bożym cieszyć i czuć, że ono was uczy lepszej drogi, że czyni z nasz Kościół, który bardziej chce chodzić za Panem Jezusem. Jakie więc są podobieństwa Józefa i Jezusa? Co tak bardzo go do niego upodabnia? Co sprawia, że Bóg i w tej pierwszej księdze Mojżeszowej, i w tym psalmie kładzie nam go za taki przykład, tak otwiera przed nami jego życie? Józef jest umiłowanym synem swojego ojca, bo pamiętamy, że czytaliśmy, że jego ojciec go szczególnie, co? miłował. Bracia Józefa wykorzystują go i zdradzają. Po tym, kiedy przechodzi przez te kajdany, przez to więzienie i przez to wszystko, staje się ministrem, czy drugim po faraonie, możemy to dziś nazwać ministrem Egiptu, najpotężniejszego narodu na obliczu ziemi w tamtym czasie. W tamtym czasie Egipt to było tak jak dzisiaj Stany Zjednoczone. To jest tak jakby dzisiaj ktoś, jakiś, wiecie, zupełnie nikt, nawet nie z Ameryki, dostał się do więzienia w Ameryce za próbę gwałtu i oszustw, bo o takie rzeczy był oskarżany Józef. I nagle okazałoby się, że jest drugim prezydentem Stanów Zjednoczonych. To taka historia. I przyjmuje znowu potem swoich braci, wybacza ich, odnawia ich życie, przemienia je i wysyła ich. Czy nie brzmi to, jakby mówił o Jezusie? Przychodzi, zostaje zdradzony, sprzedany, porzucony, ale przyjmuje swoich braci, wybacza im, opowiada ich i wysyła ich gdzieś. Czy to nie jest to, co się dzieje właśnie w Ewangelii? I tak się nam właśnie wyłania obraz bliski Pana Jezusa. Jeszcze raz powtórzę, Józef jako umiłowany syn, Józef jako cierpiący sługa, Józef wywyższony ponad wszystkich, Józef, i mógłbym tu użyć słowa zbawiciel, w sensie tamtych czasów w Egipcie, on był dla nich jakby zbawicielem. Gdyby nie on, nie uratowaliby się. Dlatego używam słowa zbawiciel. Oczywiście nie był zbawicielem w takim sensie, jak dla nas jest Pan Jezus, ale zbawiciel szukający zagubionych i przywracający ich do normalnego życia przez wybaczenie. Typ Jezusa jako umiłowanego syna, który możemy studiować w życiu Jezusa. Zobaczcie, co nam mówi Słowo Boże. Pierwsza Księga Mojżeszowa w 37 rozdziale, kiedy nas wprowadza w życie Józefa, mówi nam, a Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość, sprawił mu też długą szatę z rękawami. Widzimy tu tą szczególną miłość, którą Józef zostaje obdarzony przez swojego ojca. Duch Święty opowiada nam historię, przez którą chce nas uczyć i mówi, zobaczcie, Izrael go szczególnie miłował. Teraz, kiedy przeniesiemy się do Nowego Testamentu i zobaczymy Pana Jezusa na samym początku swojej drogi, kiedy tylko wystąpił, aby służyć, kiedy tylko objawił siebie jako Syn Boży, podczas chrztu rozległ się głos z nieba, który mówił, że również On był umiłowanym Synem. To są te podobieństwa między Józefem i Jezusem, o których dziś chcę mówić. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Albo jest napisane w Ewangelii Mateusza też, gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego, słuchajcie, czy nie przypomina wam to Józefa? Jego, słuchajcie, on będzie wiedział, co robić. Widzicie, Bóg ma syna. Bóg ma syna. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego syna. I my dzisiaj patrzymy w Biblii na podobieństwa między Józefem i między Jezusem. Bóg ma syna i jest on umiłowany przez Ojca. I bardzo ważną rzecz chcę tu powiedzieć o Jezusie. Nic innego na ziemi nie podoba się Bogu, jak tylko Pan Jezus Chrystus. Na Panu Bogu nic na tym świecie nie robi wrażenia. Jeśli coś się podoba Bogu, to znaczy, że to jest w Jezusie Chrystusie. Największe dobro nasze, jakie byśmy mogli sobie zrobić na tym świecie, zrobione poza Jezusem, nie zadowala Boga i nie obchodzi Pana Boga. Bóg patrzy tylko i wyłącznie na to, co jest Chrystusa i tylko to jest to, co On musi w nas znaleźć. Czasami spotyka się ludzi, jak ludzie mówią, niezadowoleni ze swojego życia, mówią, ja nie wiem, mówią, ale moje życie to jest chyba jakieś przeklęte. Nie wiem, czy tak słyszeliście, jak ludzie mówią. Ja czasem słyszałem, jak ludzie tak powiadają. Chcę wam powiedzieć wielką duchową prawdę. Na tym świecie wszystko, co jest poza Jezusem Chrystusem, jest przeklęte. Już jest skazane na zgubienie. Ocaleje tylko to, co jest w Jezusie Chrystusie. Bóg patrzy tylko i wyłącznie na Chrystusa. To, co robimy w Chrystusie, to, co robimy w Jezusie, może podobać się Bogu. Jako Kościół musimy trwać w Chrystusie. Wiecie, świata nigdy nie będzie obchodził czy martwił problem grzechu na przykład. dopóki nie zacznie go obchodzić Syn Boży. Nie wiem, czy pamiętacie dzień swojego nawrócenia, ale ja bardzo dobrze pamiętam dzień swojego nawrócenia. To, co myśli Pan Bóg i to, co mówi Biblia, do dnia mojego nawrócenia mnie w ogóle nie obchodziło. Mogliście mi mówić, że Bóg, grzech, to byłem fajnie. Nawet bym się śmiał, powiedziałbym, wiecie, to grzechy są nawet nie takie złe. Grzesznik się śmieje z tego, bo jego nie obchodzi Jezus. Świata nigdy nie będzie obchodziło, co myśli Pan Bóg, co planuje Pan Bóg, co lubi Pan Bóg, co się podoba Panu Bogu, co cieszy Pana Boga, dopóki nie zobaczy Jezusa Chrystusa, dopóki nie odkryjemy Syna Bożego. Nikt nie zadaje sobie pytania co do swojej grzeszności. Żaden z was, ani ja, ani ty, nie zastanawialiśmy się, jak bardzo nasz grzech zranił Boga, aż do momentu, gdy nie zobaczyliśmy Syna Bożego gdzieś w głębi serca, gdzieś oczami wiary i wyobraźni na krzyżu Golgoty. To jest ten pierwszy moment, kiedy naprawdę sobie człowiek zadaje pytanie, co ja zrobiłem Bogu. Człowiek, który Jezusa nie zobaczył, Bóg jest dla niego taka teoria, taki, ja wiem, że Bóg nie lubi grzechu, ale właściwie co mnie to obchodzi? Wiecie, ludzie czasem próbują sobie sami poradzić z grzechem i nie wiem, można klęczeć, można leżeć krzyżem, można siedzieć w kucki z zamkniętymi oczyma i pomagać sobie w problemach, uspokajać się i tak dalej, ale można okłamywać tylko swoje ego. Jeżeli Bóg ma coś zrobić w naszym życiu, jest tylko jedna droga, którą to robi, to jest Pan Jezus Chrystus. Dopóki nie zobaczymy Jezusa, nie będzie nas obchodziło, co Bóg myśli, nie będzie nas obchodziło, co Bóg chce. Gdy czcimy Syna, to czcimy Ojca. Czyli punkt drugi, jeżeli nie zaczniemy czcić Jezusa, nigdy tak naprawdę nie będziemy czcili Ojca. Możesz mówić chwała Bogu, ile tylko chcesz. Mogę sobie śpiewać chwała Bogu, ile tylko chcę, ale dopóki moje życie, moje wnętrze, moje serce, moje całe ja nie będzie czciło Jezusa, dopóty to nie ma żadnego znaczenia w wieczności przed Bogiem. I wracając do Józefa, podobnie jak Jezus, Józef otrzymuje od Ojca szczególne imię. Ojciec Józefa miłował wszystkich swoich synów, on ich wszystkich kochał. Ale Józef był dla niego kimś szczególnym. Słowo Józef, czy imię Józef, przekłada się jako obfitość. Obfitość w tym znaczeniu użycia tutaj tego słowa jako pomnażania czegoś. Czy to proroczo nie wypełniło się na Józefie? Józef był obfitością, był pomnażaniem. Kiedy znalazł się w Egipcie w najstraszniejszym czasie, kiedy przyszedł przez głód sąd nad Egiptem. Kiedy przyszedł przez głód wyrok śmierci na Egipt. I wtedy wypełniło się prorocze znaczenie imienia Józef. I Józef stał się tym, który rzeczywiście pomnaża obfitość. Czyli bierze jedną obfitość i robi z tego dwie obfitości. Czyli bierze jedną obfitość i pomnaża jeszcze bardziej. Imię Jezus oznacza Jahwe zbawia i wypełniło się proroczo przez imię Jezusa, kiedy przyszedł i w najciemniejszej chwili, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności, człowiek może zawołać tylko: Panie Jezu, ratuj. Wiecie, jest taka anegdota, opowiem wam śmieszną anegdotę o jednym człowieku, który poszedł do nieba, stoi przed bramą i już ma prawie wejść do nieba, ale mu zatrzymuje go na drodze anioł i mówi: momencik, jeśli tu chcesz wejść, to musisz uzbierać 100 punktów. On mówi: żaden problem 100 punktów uzbierać. Wy wiecie, jaki ja dobry człowiek byłem. Biednym pomagałem. Chorym pomagałem. Same dobre rzeczy robiłem. Pytaj, co chcesz. Jasne, że tak. I tak patrzy, wiecie, na tą wskazówkę, na ten wskaźnik. Jest zero. I się go tak patrzy na niego ten anioł i mówi: pomogłeś kiedyś biednym? On mówi: pewnie, że tak. Dałem $1,000,000 na biednych. Patrzy, wskazówka się ruszyła. 0,5 punktu. O-o. A czy kiedyś odwiedziłeś kogoś w więzieniu? No, mówi, byłem w misji więziennej. Pewnie, że odwiedziłem trochę ludzi w więzieniach. Wskazówka się ruszyła, 0,25 punktów, już ma 0,75. Jeszcze mu brakuje 99,25. Tak się chwyta za głowę. Mówi, a nakarmiłeś kiedyś głodnego? No, mówi, jasne, kiedyś kupiłem chleb bezdomnemu, podarowałem. Wskazówka się ruszyła jeden punkt. On tak spojrzał na tą wskazówkę i mówi: o Jezu, ratuj, 100 punktów. To jest to, co musimy zrozumieć o Jezusie. Słyszycie mnie? To jest to, co musimy zrozumieć. Jego życie przynosi pełnię obfitości. Jezus powiedział nam takie słowa: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Zaczynam sobie dzisiaj sprawę zdawać, kiedy tutaj duchowo siadam, kiedy zaczynasz się modlić, ty się modlisz, ja się modlę, kiedy się modlimy. Jezus przychodzi do nas po to, abyśmy mieli życie i abyśmy obfitowali. Józef nie mógł dać nam życia, ale dał obfitość i życie Egiptowi. Jezus daje nam obfitość i życie na wieki wieków. Wiecie, oczywiście największym złodziejem jest szatan. Jego obecność i władza, gdziekolwiek się pojawią prawa diabelskie, zawsze przynoszą nędzę, strach, depresję, rozbicie. Czasem zwodzi ludzi takimi chwilowymi bogactwami, takimi pozornym dobrem. I takie właśnie kłamstwo zwiodło braci Józefa. Bo przecież Józef do nich przyszedł. O Jezusie jest powiedziane, do swoich przyszedł. Tak jak Józef do swoich poszedł. Ale swoi nie przyjęli. Jezus mówi, że przyszedł, byśmy mieli życie i obfitowali. Wiecie, Jezus nam nie mamił nas, nie oszukiwał chwilowym bogactwem. Jezus żył w ubóstwie, ale chciał nam pokazać drogę. On mówił: czekajcie, czekajcie, nie patrzcie na bogactwo tutaj. Ja wam wskazuję drogę do prawdziwego bogactwa. To, co oglądacie, to jest tylko krajobraz. To jest tylko to, co mijamy po drodze. Chcę wam wskazać drogę do Ojca. Ziemskie bogactwo tylko zaślepiało ludzi, bo nie widzieli, co ma dla nich Ojciec. To jest tak, jakbyś dostał prezent i bardziej by ci się spodobała reklamówka czy worek na prezent, niż sam prezent. Bóg dał nam prezent, dał nam dar, dał nam obfitość w Jezusie. I zobaczmy tu Józefa, który dawał, pomnażał, obficie rozdawał darami i uczmy się z niego o samym Panu Jezusie. Biblia pokazuje nam dobro i doskonałość Józefa. Józef był dobry i mogę powiedzieć, wiecie, tego w Biblii nie pisze, ale mogę powiedzieć, że był taki bliski doskonałości, nawet w tej swojej naiwności, w tej troszeczkę takim głupim chwaleniu się, które tak naprawdę przecież było prawdą, ale nie jest to moją rzeczą teraz to oceniać. Biblia mówi o nim tak: i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. Ponieważ donosił, ponieważ złe rzeczy działy się wśród braci Józefa, o czym mówiliśmy na innej części tego wykładu. Oni byli źli, ale Józef był dobry. Chcę wam powiedzieć taką ciekawą rzecz. Biblia w ani jednym miejscu nie wspomina o żadnym grzechu Józefa. Nigdzie nie znajdziecie nic na temat grzechu Józefa. Biblia nam wspomina o tym, że Mojżesz popełniał grzech i zgrzeszył. Biblia nam mówi o tym, że król Dawid zgrzeszył, który też jest w jakiś sposób typem Pana Jezusa. Biblia mówi nam, że apostoł Paweł nawet zgrzeszył. Nawet sam siebie apostoł Paweł nazywał wielkim grzesznikiem. Ale nigdzie nam Słowo Boże nie mówi, żeby Józef grzeszył przeciwko Panu. Józef jest tym niezwykłym typem Pana Jezusa. Wiecie, on nie był kimś, kto opowiadał dziwne historie. To, co opowiadał Józef, było prawdą. Józef mówił prawdę i ta prawda zaczęła drażnić tych, którzy żyli koło niego. On nie był przedstawicielem kogoś prawego. On przekazywał prawdę od samego Boga. Józef zaczął podpadać za to, co mówił. Mówił, a im bardziej mówił, tym bardziej ludzie się gniewali. Tym bardziej serca ludzkie się gniewały. Mówił to, co widział, co mu się śniło. Mówił to, co wierzył. Ale też wierność temu, co mówił, wierność temu, co mu objawił Bóg, wyniosła go wysoko. Chcę wam powiedzieć, znajdziecie się w tym samym miejscu. Zaczniecie mówić w to, co wierzycie, a światu nie zawsze się to będzie podobać. Bardzo często za to, że mówicie w to, co wierzycie, będziecie podpadać. Ale pewnego dnia, kiedy już zasiadł na tronie zarządcy Egiptu, zwróćcie uwagę, że wtedy się już nikt nie spierał z jego prawdami. Wtedy bracia nie stanęli, nie mówili: o Józef, wiesz, my dalej nie jesteśmy pewni, czy to, co ty mówiłeś, to była prawda. Nie, wtedy się trzęśli ze strachu. Wtedy byli cali przerażeni. Wtedy dla wielu on był zbawieniem i tym jest właśnie prawda, którą niesiecie. Chcę wam powiedzieć, prawda, z której się śmieją wasi sąsiedzi. Prawda, z której dzisiaj kpią fałszywi chrześcijanie, dla których Jezus nie jest wcale pierwszym i najważniejszym w ich życiu. Oni się z tego śmieją, oni mówią, że to naiwna wiara. Trzymajcie się swojej wiary, trzymajcie się Jezusa, naśladujcie Jezusa, bo tylko to będzie ważne, kiedy ten świat się zacznie walić. Nie ma żadnych złudzeń co do tego, że nasz świat zmierza do wielkiej katastrofy. Nie wiemy jeszcze, kiedy ona się stanie, ale patrząc na to, co się dzieje, powiem tak logicznie. Nie może coś się ciągle walić i walić i walić i nigdy się nie zwalić. Jak się coś wali i wali i wali, to się w końcu zwali. Dlaczego świat nienawidził w postaci braci Józefa? Dlaczego świat nienawidził Jezusa? Jezus mówi takie słowa. Świat nie może was nienawidzieć. Lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Jak Józef, który mówił, to co złego było w braciach, tak Jezus świadczył, że czyny świata są złe. Józef za to tylko podpadał, że donosił ojcu, co u nich było, co o nich mówiono złego. Wiecie, świat nie ma problemu z nienawiścią do dzieciątka Jezus. Dzieciątko Jezus gdzieś tam jakiegoś dzidziusia postawią w supermarkecie i się będą rozczulać. Trochę sobie pośpiewają, choć i to dzisiaj próbują odsunąć. Świat nie ma nienawiści Jezusa, który uzdrawiał i karmił głodnych. Nie, filozofowie tego świata powiedzą, nie, no, było wielu wielkich nauczycieli, którzy robili dobro. Pomiędzy innymi Jezus, to wcale nie było takie złe. Świat nienawidzi Jezusa za to, że Jezus mówi wprost, wasze uczynki są złe. Musicie się narodzić na nowo. Musicie się nawrócić. Nie możesz czynić zła i iść tam, gdzie jest wieczny dobry Bóg. Nie możesz być człowiekiem nienawiści i iść tam, gdzie jest wieczna miłość. Nie możesz być chory na nienawiść i mieć zdrowe życie. Więc zobaczmy na typ Jezusa w Józefie przez jego panowanie teraz. To był typ Jezusa w Józefie przez to, co Józef mówił. A teraz chcę wam pokazać typ Jezusa w Józefie przez to, jak Józef panował. Józef miał sen i jest napisane, że pewnego razu miał Józef sen, opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili, jest napisane. Powiedział im bowiem, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. I oczywiście znamy ten sen. O snopach, które się kłaniały, o gwiazdach i tak dalej. Jezus opowiedział nam coś dużo, dużo więcej niż sen. I świat go za to znienawidził. Dlatego ta stara pieśń mówi, to nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Byłem tam. Byłem pośród tych, którzy znienawidzili cię za to, co mówiłeś, za to, że wybrali grzech, nie wybrali twoich dróg. Jezus mówił takie słowa. Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach z nieba. A pamiętacie, co Józef mówił? Józef mówił, że te snopy oddawały mu cześć, kłaniały mu się i gwiazdy. I wszystko wokół niego się zbierało. Jeszcze raz wam mówię, on był proroczym typem Jezusa. I kiedy Jezus powiedział te słowa, wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał, zbluźnił, czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając rzekli, winien jest śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami. Tak się rozpoczyna droga do prawicy Ojca. Tak się rozpoczyna droga chwały. Najpierw pluli, potem zaczęli go bić po twarzy, a potem bić pięściami, a skończyło się na tym, że przybili go do krzyża, bo ośmielił się powiedzieć, co myśli Bóg o tym, co świat wyrabia. Ośmielił się powiedzieć prawdę od samego Boga. Oni nienawidzili Jezusa, gdyż mówił o swoim nadchodzącym panowaniu. Od tego zaczął. Zwróćcie uwagę. On przecież nie powiedział nic innego. Przypomnijcie sobie, co przed chwilą czytałem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej. I za to go zaczęli pluć, bić po twarzy, bić pięściami i ukrzyżowali. Nigdy nie będziesz nami rządził, chcieli powiedzieć. Dokładnie jak bracia Józefa. To nie był jakiś wymysł Jezusa, to była wola Boża, z którą przyszedł na ten świat. Często ludzie zadają sobie dziś pytanie, włączasz wiadomości, włączasz nowości, nowiny, dziennik, czytasz gazety i coraz więcej ludzi na tym świecie zadaje sobie pytanie, do czego zmierza ten świat? A ja czytając Biblię mam odkrycie. On zmierza, żeby stanąć przed Jezusem. Ujrzycie Syna Człowieczego, przychodzącego w chwale. To jest to, do czego zmierzamy. Ujrzycie. I po której stronie będziecie, to jest wasz wybór. Ale ujrzycie. Możecie za to pokochać Boga albo Go znienawidzieć. Ale ujrzycie Syna Bożego, przychodzącego w chwale. Dzisiaj nic nie jest na swoim miejscu. Świat musi się pogrążyć w chaosie, bo nic nie jest na swoim miejscu. Jezus jest królem. Jego tron tylko jest niewzruszony, Jego panowanie. Szatan to jest zbrodniarz i Jego miejsce jest w więzieniu. Jego miejsce jest, żeby został osądzony i wrzucony na wieki do więzienia. To On ustawiał kolejki do krematoriów. To On morduje tysiące ludzi, tysiące dzieci, wszczyna wojny. To On wykorzystuje upadłą naturę człowieka, aby jednego napuszczać na drugiego. To On chce jak osa, jak szerszeń, jak pszczoła, urządlić Ciebie nienawiścią, urządlić Ciebie niewybaczeniem, związać Twoje serce nienawiścią. To Kościół jest piękną oblubienicą, panną młodą, która chce się podobać tylko swojemu oblubieńcowi, która chce się podobać tylko Jemu. A więc wkrótce wszystko będzie na swoim miejscu. Kościół tam, gdzie się zakochał, świat tam, gdzie zmierzał. Jezus tam, gdzie zasiadł, panując i wysłuchując największego uwielbiania świata. A Twoja i moja jest decyzja, czy tak jak bracia Józefa, znienawidzimy Go i sprzedamy, i wyrzucimy, i wygnamy jak najdalej od nas, czy przyjmiemy, czy padniemy przed Nim na twarz i powiemy, wybacz nam. Wybacz słowa, wybacz decyzje, wybacz miejsca, gdzie nie kochaliśmy Cię tak, jakbyś tego chciał. Bo przyjdzie dzień, Jezus będzie na tronie, diabeł będzie w więzieniu, a my będziemy tam, dokąd zmierzamy. Jednak Jezus nie tylko był umiłowanym Synem. On był jeszcze kimś. Był władcą. Józef nie był tylko typem Jezusa jako umiłowany Syn, ale również pokazał nam w typie Jezusa jako proroczy obraz, jako przyszły władca się nam objawia w Biblii. Kiedy czytamy o Józefie, widzimy jego władanie. Był nim, był cierpiącym i wzgardzonym sługą, który stał się władcą. O kim mówię? O Józefie czy o Jezusie? Widzicie to? Jak bardzo są do siebie podobni. Jaką wspaniałą lekcję Bóg nam daje. Bóg mówi, jeżeli nie rozumiesz do końca Ewangelii, jeżeli nie rozumiesz całości, poczytaj sobie o Józefie. Znowu czegoś się nauczysz. Józef był posłańcem. Przyszedł od ojca, aby zobaczyć, co robią bracia. Biblia o tym mówi tak. Bracia jego poszli paść trzodem ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa. Bracia twoi pasą w Sychemie. Chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział. Jestem gotów. Patrywałem się w te słowa dzisiaj, i powoli to zaczęło dotykać mojego serca. Słyszycie to? Jestem gotów. Innymi słowami, nie moja, ale Twoja wola, Tato, niech się dzieje. Idę. To przerasta nasze zrozumienie. Wyobrażam sobie, jak to musiało wyglądać, kiedy wypełniły się dni, kiedy przyszła pełnia czasów, przed tronem Bożym odezwał się tylko jeden głos. Jestem gotów. I nad Betlejem zaświeciła się gwiazda i przyszedł na świat ktoś dużo większy niż Józef. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Bóg zobaczył na nasze nieszczęście. Bóg zobaczy, jak się błąkamy, jak bracia Józefa, w miejscu własnej zbrodni, w miejscu własnego grzechu, w miejscu własnego pogubienia. I kiedy wyznaczona chwila przyszła, w niebie rozległ się głos. Myślę, że wszystkie Legiony aniołów pokłoniły swoje głowy, a głos powiedział: jestem gotów, idę. I rozpoczęła się zupełnie nowa historia. Jakub kochał nie tylko Józefa. Jakub kochał innych swoich synów, posyła więc Józefa, aby był pośród nich i aby poszedł i zobaczył, jak żyją. Jezus również został posłany, aby, jak mówi nam list do Hebrajczyków, abyśmy mieli w nim arcykapłana, który jest we wszystkim doświadczony tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Jezus nie był kimś, o kim możemy powiedzieć: co ty wiesz o życiu? Co ty wiesz o samotności? Bo Jezus powie: wiem. Co ty wiesz o bólu? Wiem. Co ty wiesz o poniżeniu? Wiem. Co ty wiesz o chorobach? Ja twoje choroby nosiłem na sobie tak, że aż uginało się pod nimi. Jezus został posłany do swoich i pośród nich, tak jak Józef, staje się cierpiącym sługą. I to, co uczymy się w Józefie, oglądamy w Jezusie. To, co uczymy się w Jezusie, oglądamy w Józefie. Typ Jezusa, tak dawno, tyle lat przed przyjściem Pana, Bóg w proroczy sposób coś pokazuje, coś poucza, abyśmy zobaczyli, abyśmy wzięli z Ewangelii. On nie tylko był posłany, ale był wzgardzony. Kto został posłany, Józef czy Jezus? Jeden i drugi. Kto został wzgardzony? Jeden i drugi. Bracia jego widzieli, mówi Słowo Boże, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Mówi nam pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, 4 werset. Ale w Nowym Testamencie mamy napisane: gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz i widzieli, i znienawidzili. Zrobili to, co bracia Józefa, od których się możemy uczyć. Znienawidzili, Jezus mówi, zarówno mnie, jak i Ojca. Jana 15, 24. To, co zrobili bracia. Wiecie, w jaki sposób najlepiej dzieci mogą pokazać, że nienawidzą swoich rodziców? Przez nienawiść do swojego rodzeństwa. Jeżeli macie dzieci, więcej niż jedno, macie syna i córkę, dwie córki, dwóch synów. Jeżeli zobaczycie między waszymi dziećmi nienawiść, czy wasze serce nie będzie złamane? I dlatego Jezus mówił: znienawidzili zarówno mnie, jak i Ojca mego. Jezus Chrystus, Syn Boży, posłany przez Boga, z Jego woli, został wzgardzony i znienawidzony. I tu przesłanie jest jasne. Nienawidzieć Józefa oznaczyło nienawidzieć jego taty. Skrzywdzić Józefa oznaczyło złamać serce ojcu, skrzywdzić swojego bliźniego. Kiedy patrzymy na siebie wzajemnie i nie widzimy w sobie miłości, to krzywdzimy Boga każdy dzień. Każdy dzień, kiedy patrzysz na swojego bliźniego i nie dostrzegasz w nim tego, że Bóg go kocha, krzywdzisz swojego Ojca w niebie i śpisz spokojnie. I śpimy spokojnie. Każdy dzień, kiedy siebie nienawidzimy, każdy dzień, kiedy sobie nie umiemy dobrego słowa powiedzieć, kiedy nas nie stać na dobro, krzywdzimy i łamiemy serce Ojca, który nas miłuje. Dlaczego nienawidzili Józefa? Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę z nami rządzić? I jeszcze bardziej go znienawidzili z powodu snów i słów jego. To tak jak grzeszne serce mówi do Jezusa: nie będziesz nami rządził. To znaczy, nam się dobrze, wiecie, czy ludziom ogólnie dobrze się wyznaje, że Jezus jest Panem, dopóki z tym nic nie trzeba zrobić. Ale kiedy temu poddać trzeba swoją nienawiść, kiedy trzeba wybaczyć długi, kiedy trzeba darować winy, kiedy trzeba ukorzyć się, kiedy trzeba przymknąć swoje usta, kiedy trzeba powiedzieć nienawiści: odejdź od mojego serca. Wtedy nasze uczynki mówią do Jezusa: nie będziesz nad nami panował. Nie zamierzamy być grupą ludzi, która sobie pozwoli, żebyś ty nam mówił, co robić. Nikt mi tu nie będzie robił niczego. A Jezus mówi: a ja wam powiadam, miłujcie, dawajcie, wybaczajcie. To jest moje królestwo. Jezusa można albo zabić, albo wyrzucić, albo przyjąć, pokochać i się w Niego przyodziać. Innymi słowami mówili mu, nie pozwolimy, żebyś Ty nad nami panował, Józefie. Nie pozwolimy, żebyś nami rządził, Panie Jezu. I dlatego świat odwraca się przeciwko Jezusowi. Jezus opowiada przypowieść o winnicy, pamiętacie? I mówi o winnicy, o szczęśliwych sługach, którzy mogli budować winnicę, mogli być w niej szczęśliwi, ale Pan posyła swojego Syna. A Jezus opowiada tę historię w Łukasza 19, lecz poddani nienawidzili Go. Wysłali więc za Nim poselstwo tymi słowy. Nie chcemy, aby Ten królował nad nami. Dlatego, że ten świat nie chciał, aby Jezus nad nim panował. Jezus, jak Józef, stał się sługą cierpiącym. Biblia opisuje nam w Księdze Mojżeszowej o Józefie tak. I ujrzeli go z daleka. Gdyby nie wiedzieli, nie mieliby grzechu. Ale wiedzieli. I ujrzeli go z daleka. Lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. 1 Mojżeszowa 37:18. Zmówili się na niego podstępnie i w tajemnicy. Gdy przyszedł, byli gotowi. I gdyby Duch Święty uchylił nam drzwi, i gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak wygląda taka zmowa w tajemnicy, jak to wygląda, to Duch Święty uchyla nam drzwi i mówi, zajrzyjcie tam. Tak to wyglądało. I co widzimy? W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Nie będzie nam tu chodził jakiś i mówił, że on jest Syn Pana Boga, jakiś lepszy. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Jezus powiedział, gdybyście byli dziećmi Bożymi, gdybyście byli dziećmi Abrahama, to nie żylibyście tak, jak żyjecie. Nie żylibyście w tej nienawiści. Powiedział, jesteście dziećmi diabła. To jest to, co do nich powiedział. On wzgardzony był i opuszczony, ponieważ świat wybiera zło. I wracając do Józefa, jako do typu Jezusa, jako do tego, który nam rysuje obraz Jezusa. Czytamy, a gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami. Czy kiedy zamykam oczy, nie mogę przestać myśleć o tym, że 2000 lat temu też zdarli szatę z mojego Pana. Że ta sama nienawiść, która była w braciach Józefa, była w moim sercu, kiedy Bóg mnie kochał, kiedy ja Go jeszcze nie kochałem. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Kiedy przenoszę się myślami do Nowego Testamentu, widzę, jak scena się powtarza. Widzę, że to, co z bólem w sercu Bóg zapowiedział, bo Bóg nosił ten ból, Bóg nosił tą miłość do ciebie i do mnie przez całe wieki. Izajasz, kiedy się modlił i Bóg mu dał wizję, zobaczył w Bożym sercu łzy, zobaczył w Bożym sercu krzyż i zaczął mówić, zgardzony był i opuszczony, mąż boleści. I teraz patrzę na niego, a Biblia mówi, wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział i zdjęli z niego szaty. I przyodziali go w płaszcz skarłatny i zaczęli się nad nim znęcać. Józef wiele tysięcy lat przed Jezusem zostaje obdarty ze swojej szaty, wspaniałej szaty, którą przyodział go Ojciec. Szaty, którą Bóg ma dla ciebie. Szaty, którą Bóg przyodziewa ze swoją miłością. Józef zostaje pozbawiony swojej wspaniałej szaty. Rozbierają go i wrzucają go do studni, w której przecież i tak by umarł. Jezus zostaje obdarty ze swojej szaty, w której chodził, w której nauczał, w której uzdrawiał. Ze swojej szaty, za którą chodzili Jego uczniowie, która pokryta była pyłem z różnych dróg tamtej ziemi. Józef zostaje wrzucony na samo dno w pustą otchłań studni. Jezusa również wrzucają w pustą otchłań. W otchłań śmierci, śmierci bez żadnego zmiłowania, śmierci w całkowitej ciemności, samotności. On cierpiał z powodu zdrady, straszliwej zdrady wśród swoich. Historia Józefa uczy nas miłości. Historia Józefa uczy nas Jezusa. Historia Józefa pomaga zrozumieć nam Jezusa. Dlatego uważałem, że to jest takie ważne, byśmy ją przestudiowali. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili. Chodźcie, sprzedamy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego i usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Józefa sprzedano za 20 srebrników. Wyciągnięto go na górę i sprzedano do Egiptu. Jezusa, Syna Bożego, sprzedano za 30 srebrników. Wywyższono go na haniebnym rzymskim krzyżu i posłano w najciemniejszą otchłań śmierci, dużo dalej niż Egipt, dla Twojego i mojego zbawienia. Ponieważ kiedy klęska, kiedy piekielna ciemność, kiedy śmierć zagraża człowiekowi, wtedy, kiedy padamy na kolana, odnajdujemy na tronie Króla Królów i Pana Panów, pomazanego z Bożego pomazania, Syna Bożego Jezusa, który jest jedynym Zbawicielem, który jedynie może Ciebie i mnie zbawić, który jedynie może nam wybaczyć grzechy. Zostaje sprzedany za marną cenę przez tych, których nazywa swoimi. Nazywa ich swoimi braćmi. Wiecie, co jest ciekawe w tej historii? Pamiętacie, kto wymyślił, czytałem to przed chwilą, żeby sprzedać Józefa? Który z braci? Kto was pamięta? Juda. Wiecie, że to jest niesamowite? Nowotestamentowe tłumaczenie imienia Juda to jest Judasz. To samo znaczenie. Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł, co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników. Tamtego dnia Józef ginie. Chcę wam coś pokazać. Nie jest w rzeczywistości zabity, bo Jezus prawdziwie zmarł i prawdziwie zmartwychwstał. Józef nie jest Jezusem. Jest typem Jezusa. Chcę, żebyście to zobaczyli. Ale Józef ginie tamtego dnia i chociaż nie jest w rzeczywiście zabity, to jako typ Chrystusa dochodzi również do typu śmierci. To, w co wchodzi, jest jakby śmiercią, jest jakby zniknięciem. Bracia mówią o nim, że nie żyje, nie wiedzą o tym, że jeszcze się spotkają. I kiedy stają przed ojcem, mówią, że co jest z Józefem, że Józefa już nie ma, że nie żyje, dla nich jest już martwy. Jest po prostu niemożliwe, żeby ktoś z czegoś takiego wyszedł. Kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie patrzyli na Golgotę, wiedzieli jedno, jest niemożliwe. Jak jesteś Synem Bożym, to zejdź. No pokaż, wiedzieli, że to się nie da. Przekreślili go i uznali, że na zawsze przepadł. On umarł, ale umarł tylko po to, żeby śmierć pokonać. Józef zniknął, ale zniknął tylko po to, aby siebie objawić. Wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi. Potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć, znaleźliśmy to. Rozpoznaj, że czy to szata syna twego, czy nie. Zobaczcie, co oni mówią. Jaka nienawiść. Zobacz, czy to twoje, czy to nie, to jego, czy nie jego. Ta sama natura, co w Kainie. Kain też odpowiedział do Pana. A czy ja jestem stróżem brata mego? Sam sobie znajdź go. A on poznał ją i rzekł. To jest szata syna mojego. Dziki zwierz pożarł go. A dziki zwierz stał obok. I nawet nie wiedział, że jest dzikim zwierzem. Tak z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje, włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Tych ludzi, którzy widzieli tatę, jak chudnie, jak marnieje, jak mu broda i włosy rosną, jak gnieje, jak płacze, jak cierpi i wiedzieli tak naprawdę, gdzie jest Józef. Nie zrobili z tym nic. Bóg tak bardzo umiłował świat, że posłał Syna swojego jednorodzonego, który przez mój i Twój grzech umarł na krzyżu Golgoty. I jest niemożliwe, żebyśmy się ostali jako Kościół, jeśli coś z tym nie zrobimy, jeśli nie zaczniemy wyznawać naszych grzechów, jeśli nie zaczniemy wybaczać naszym bliźnim, jeśli nie zaczniemy na świat patrzeć przez Boże oczy. A Boże oczy patrzą na Ciebie i wiesz, co Bóg myśli, kiedy na Ciebie patrzy? Bóg myśli, tak bardzo Cię kocham, że aż na krzyż dla Ciebie poszedłem. I Bóg chce, żebyśmy tak samo naszych bliźnich kochali. W świadomości Jakuba, jego syn nie żyje. Później też wypowiedziane są takie słowa. Wtedy odezwał się Ruben, to powiedział, mówiąc: czyż nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu, lecz nie usłuchaliście. Otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. Krew zawsze będzie wzywać. Coś z krwią zawsze trzeba zrobić. Na Golgocie przelała się krew Syna Bożego i czy się światu podoba, czy nie, coś z tym trzeba zrobić. Ty i ja coś z tym musimy zrobić. Tego się nie da tak zostawić. Musisz coś z tym zrobić, bo Bóg mówi, że musimy coś z tym zrobić. I ja, i ty. I nikt z nas nie jest lepszy. Nikt z nas nie może pokazać czystych rąk. Całe nasze życie jest jak ta szmata zakrwawiona, jak ten płaszcz Józefa. Ale jest wyjście. Józef wybaczył, a Jezus sprawi, że nasze grzechy jak śnieg wybieleją. Według braci Józef jest martwy. Przed ojcem została położona szata, pokropiona krwią i ojciec rozpoznał. Pewnego dnia, dawno temu, krew Syna Bożego przylała się dla Twojego i mojego zbawienia. Przylała się dla naszego miłosierdzia. I siedzący na tronie Ojciec, Król, Pan, Władca, którym wzgardziliśmy, rozpozna to. Zupełnie inną krew. To już nie będzie krew zwierzęcia. To już nie będzie udawana szata. Ale to będzie tamta historia z Golgoty, z którą wszyscy musimy coś zrobić. Możemy być albo jak Józef, albo jak bracia Józefa. Coś zrobić musimy, bo krew zadaje pytanie. I w tym miejscu dzisiaj skończę. Przeszedłem 2 punkty z 4, które chciałem i będę chciał następne 2 przejść, bo będę chciał wam jeszcze powiedzieć o czymś dużo więcej, o tym, jak on wszedł chwałę. Dziś mówiłem tylko o tym, że Józef jest umiłowanym synem swojego ojca i pokazuje nam, jak Jezus był umiłowanym synem ojca, który został za nas wydany, dla nas tu posłany, do swoich przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. I punkt 2, który omówiłem dzisiaj, bracia Józefa wykorzystają go i zdradzą. O sobie samym mogę tylko znów powiedzieć, to nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Te moje zdrady, te moje niewybaczenia, te moje lekkie traktowanie krwi na Golgocie. Ojciec patrzy na krew i mówi, to krew mojego syna. A ja odpowiadam, to nic. Na razie będę robił swoje, potem z tobą porozmawiam o tej krwi. Ale Bóg mówi, dzień łaski chyli się ku wieczorowi. Za tydzień, jeśli Bóg mi da dożyć, chciałbym omówić o tym, jak Józef staje się ministrem Egiptu, najpotężniejszego narodu, czyli o uwielbieniu i wywyższeniu Józefa, które jest typem zmartwychwstania Syna Bożego. To już 3 dzień, jak go zabili i pochowali. Jeżeli wziąłeś jego ciało, to powiedz mi, gdzie je położyłeś. To był on. Czy serca nasze nie pałały w nas, kiedy do nas mówił? A to był on. Chcę wam opowiedzieć o chwale, która w Egipcie była proroczą chwałą chwały, która na cały wszechświat będzie świecić. A potem chcę wam opowiedzieć o pojednaniu. Punkt 4, którego dziś nie omówiłem. Józef znowu przyjmie braci. Bracia przed nim staną, a każde kolano zegnie się i każdy język wyzna, że Józef jest władcą. I każde kolano zegnie się i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Idźcie w sile tej historii, w tej opowieści, w tej przepięknej lekcji biblijnej do waszych domów i bądźmy ludźmi Jezusa. Wstańmy i podziękujmy Panu za Jego łaskę, za Jego dobro w naszym życiu. Amen. Panie, kiedy się wpatruję w Twój krzyż, w Twój grób, kiedy widzę, jakie wielkie duchowe rzeczy się dzieją, które wstrząsają wszystkim, Panie, wyznaję Ci, że nie chcę zlekceważyć Twoich sińców, Twoich ran i ściekającej z krzyża krwi. Wybacz mi, Panie, kiedy zapominam o tym i idę zajmować się tym, co sprawia Ci tylko ból i smutek, co sprawia, że zostaje przed Twymi oczami ta krew przelana, a nie ma mnie, nie ma mojego przepraszam, nie ma mojego wybacz, nie ma mojej pokuty. Wybacz, Panie, kiedy moje oczy patrzą na bliźniego i nie widzę ludzi tak, jak Ty widzisz z miłością. Wybacz, kiedy moje usta mówią i nie mówię tak, jak Ty z wybaczeniem. Wybacz, że tak nie umiem sobie poradzić z Ewangelią, że wydawało się takie proste, a widzę, Panie, ile trzeba zmienić. Dlatego dziękuję Ci dzisiaj za Ducha Świętego. Dziękuję Ci, że Ty masz moc stawić nas nieskalanych czystych przed obliczem Twojej chwały. Ty masz, Panie, moc. Nie my, ale Ty masz moc. Dziękuję Ci, Panie, że Ty masz moc zbawić. Ty masz moc oczyścić. Ty masz moc dać odwagę każdemu z nas do naśladowania Jezusa. Tobie niech będzie chwała i cześć, mój Zbawicielu. Wywyższam Twoje imię dzisiaj i błogosławię tych, którzy tu przyszli dzisiaj, aby posłuchać tych opowieści. Posil ich, błogosław ich i daj im siły naśladować Ciebie. Amen.